tak jak już tutaj byłam zapowiedziana, miałam tutaj być z moim mężem Olkiem. Natomiast Olek został wybrany przez papieża jako delegat świecki z Polski na synod biskupów do Rzymu. I cały miesiąc teraz spędza w Rzymie, dlatego też prosimy o modlitwę, bo mam nadzieję, że ten głos nasz świeckich, też małżonków, będzie usłyszany. Wiem, że jest tam bardzo intensywny czas, że obrady tajne trwają do późna wieczora. Dzisiaj w sobotę też trwają, pomimo weekendu, więc bardzo prosimy tutaj o modlitwę i o wsparcie. A tymczasem ja mam ten zaszczyt tutaj gościć u was. I dzisiaj chciałam podzielić się z wami właśnie takim tematem dobre relacje, czyli droga szczęśliwego małżeństwa. Generalnie temat ten przewija się tutaj cały czas. Cały czas słyszymy o tych dobrych relacjach, o tym, jak je budować, jak je kształtować, co zrobić, żeby to rzeczywiście były dobre relacje, a nie byle jakie. Natomiast pamiętam kilka takich momentów, w których pytałam, czy rozmawiałam z małżonkami, no czemu pewne rzeczy nie działają, tak? Pytałam się, gdzie widzicie źródło swoich problemów? Jak uważacie, co się takiego wydarzyło, że dzisiaj mówicie, to już jest bez sensu? I oni często odpowiadali mi jedną rzecz, bo nikt nam wcześniej nie powiedział, bo nikt nas nie przygotował do tej drogi małżeństwa. I dlatego ja dzisiaj mam taki zamysł, trochę idąc za profesorem De Barbaro, który powiedział, nie wszyscy ludzie potrzebują terapii. Są ludzie, którzy po prostu potrzebują wiedzy na pewne tematy. I ja dzisiaj mam taki zamysł tutaj, żebyśmy niezależnie od tego, ile już wiemy, ile kursów, ile szkoleń przeszliśmy, żebyśmy się trochę poprzyglądali tak na świeżo naszej drodze małżeństwa właśnie w kontekście budowania naszej relacji, naszej więzi małżeńskiej. Szukam tego przełącznika i mi zniknął. A tu jest, dobrze. Od czego chciałam dzisiaj zacząć? Mam nadzieję, że dobrze widać. Słuchajcie, pierwszy punkt katechizmu Kościoła katolickiego. Bóg w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Aby to zrealizować, posłał swego Syna jako Odkupiciela i Zbawiciela, gdy nadeszła pełnia czasów. W Nim i przez Niego Bóg powołuje ludzi, by w Duchu Świętym stali się Jego przybranymi dziećmi, a przez to dziedzicami Jego szczęśliwego życia. Dla mnie to było odkrycie mojego życia, kiedy zobaczyłam, że katechizm Kościoła katolickiego, nie? Kojarzycie, gruba, niebieska księga, że w punkcie pierwszym jest mowa o Bogu szczęśliwym. Kiedy pochodzę z rodziny katolickiej, chodziliśmy do kościoła i jakoś wiedziałam o Panu Bogu. Byłam osobą, która uczestniczyła w katechezach. Byłam dzieckiem Maryi, oazowiczką, ale wiedziałam, że Bóg jest miłością, że Bóg jest wszechmogący, wszechwiedzący, że różne przymioty, prawda? Pewnie też moglibyście tutaj wymieniać, jak jest Bóg, że jest miłosierny. Ale nikt mi nigdy nie powiedział, że mój Bóg w Kościele katolickim, tak? Że mój Bóg jest Bogiem szczęśliwym. Ja czytam w pierwszym punkcie, czyli musi być to niezwykle ważny przymiot Boga, skoro umieszczono go w pierwszym punkcie katechizmu, że Bóg jest nieskończenie doskonały i szczęśliwy. Co więcej, On chce uczynić mnie częścią swego szczęśliwego życia. I wiecie co? Nie ma tam żadnej małej gwiazdki, że małżeństw to nie dotyczy. Więc dotyczy to także drogi małżeństwa, do której zostaliśmy powołani. Wróćmy trochę do początków. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Skoro pochodzimy od Boga, skoro naszym Ojcem jest Bóg, to w nas jest też ten pierwiastek, to DNA szczęścia. Czyli mamy zaproszenie, naszym powołaniem jest być ludźmi szczęśliwymi na różnych drogach życia, którymi idziemy, ale mamy powołanie do szczęścia, bo mamy być podobni coraz to bardziej do naszego Ojca, do Boga, który jest Bogiem szczęśliwym. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Trzy osoby, jeden Bóg, pozostają we wzajemnych relacjach, mają wzajemne odniesienie do siebie. I ta relacyjność, kiedy Pan Jezus szedł i rozmawiał ze swoim Ojcem, kiedy poddawał się tchnieniom Ducha Świętego, widzimy relację pełną miłości, relację osób, którym zależy na sobie. Trójca Święta jest jednością, choć osoby boskie różnią się między sobą. Tak jak w małżeństwie, różnimy się między sobą, ale jesteśmy powołani do jedności małżeńskiej. I to jest pierwsza relacja, dlatego o tym mówię, że ta relacja pełna szczęścia ma być wzorem, pierwszym wzorem naszej relacji małżeńskiej. Kiedy miałam 17 lat i byłam na swoim drugim stopniu rekolekcji oazowych, przyjechało narzeczeństwo, które miało powiedzieć świadectwo. I wtedy ten narzeczony powiedział, że najważniejsza nie jest moja narzeczona, tylko Bóg. Ja tak sobie myślałam, ale jak to? Przecież to ona powinna być dla niego najważniejsza. I ja miałam 17 lat, byłam już w pewnej formacji, ale wciąż i wciąż musiałam się uczyć tego, że jeżeli Bóg nie będzie na pierwszym miejscu i ta relacja nie będzie dla mnie tym pierwowzorem, to ja daleko nie dojdę, nawet jak będę bardzo kochała mojego męża. I dziękuję dzisiaj im za to świadectwo, bo ono bardzo zmieniło też moje myślenie. A my ze swojej natury jesteśmy relacyjni, dlatego mamy Boga, który jest naszym Ojcem. I teraz chciałabym was zaprosić właśnie do takiej drogi przez małżeństwo. Mamy w psychologii, w różnych nurtach, mamy różne określenia, fazy, etapy życia rodzinnego, cykle życia rodzinnego, przez różnych autorów nam tutaj pokazywane. Ja jakiś czas temu spotkałam się z taką drogą, którą pokazał taki amerykański psychoterapeuta Gregory Popczak. Być może się z nim już spotkaliście z książki Na dobre, na zawsze. Bardzo mnie to zainspirowało i w takiej swojej pracy z małżeństwami, pracy psychoterapeutycznej, zmieniło to podejście moje rozumienie do pewnych spraw, do pewnych trudności, z którymi oni przychodzą. I dlatego dzisiaj też chciałam zaprosić was za tym autorem do pewnych rozważań dotyczących właśnie różnych etapów małżeństwa. Trochę już taki ranking, o którym też myślałam, tutaj Marta ze Stachem zrobili, więc już tego nie będę robić, ale zapraszam was, żeby teraz każdy odnajdywał się na poszczególnych etapach relacji. Może tak mi będzie lepiej. Jak wiecie, na początku życia małżeńskiego, początek drogi, etap miesiąca miodowego. Nigdy to nie jest tak, że ten podział jest taki ostry, nie? Że to musi być od 0 do 6 miesięcy. To jest zawsze jakieś uogólnienie. Ale to jest moment, w którym pierwszym podstawowym zadaniem, jakie staje przed małżonkami, to jest właśnie bliskość i jedność. Bliskość i jedność to jest cel, to jest coś nadrzędnego, nadrzędne zadanie, które staje przed parą, która wchodzi właśnie w ten etap życia małżeńskiego. Jakie są wtedy główne wyzwania? Dwoje ludzi ma budować siłę, priorytet i niezależność swojego małżeństwa. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby ustalić pewne granice, zobaczyć, jakimi jesteśmy ludźmi i zobaczyć to, że nasze małżeństwo będzie inne niż jakiekolwiek inne na świecie. Że nie będziemy podobni do nikogo innego, ponieważ mamy być wyjątkowi w swojej inności, że musimy zbudować pewną swoją tożsamość, która będzie nas wyróżniała od jakiegokolwiek innego małżeństwa. I te granice polegają też na tym, że my uczymy się, jak daleko możemy przekroczyć na przykład granice, co możemy powiedzieć, kiedy już nasz małżonek powie, o stop, zagalopowałaś się, w którą stronę możemy się poruszać jakby w tym małżeństwie. To jest niezwykle ważne, ponieważ wtedy też ustalamy granice naszych relacji, ponieważ znajomi, którzy byli naszymi znajomymi, niekoniecznie teraz muszą być naszymi wspólnymi znajomymi, ponieważ możemy stwierdzić, że nie, że jeżeli dana relacja jest zagrożeniem dla naszego małżeństwa, to my z niej po prostu rezygnujemy. że teraz już priorytetem jest nasze małżeństwo i jesteśmy w stanie zrezygnować z różnych nawet pasji, jeżeli one detronizują nasze małżeństwo. I to jest ważne, żeby na tym etapie być też plastycznym, zgodzić się na to, że to jest pewna zmiana w moim życiu, że małżeństwo to jest zaproszenie do tego, żeby ustalić nowy status quo też mojego życia, żeby wszystko, co robię, co podejmuję decyzje, żeby one były w perspektywie właśnie dobra też mojego współmałżonka. Bo po pierwsze mamy być sobie wierni. To też jest taki moment, w którym wiecie, okazuje się, czy rzeczywiście chcemy być co drugi dzień na obiedzie u mamusi, czy jednak starczy co tydzień albo i rzadziej. To jest też taki moment, kiedy musimy powiedzieć, mamo, tato, my chcemy inaczej. My jednak wolelibyśmy zrobić to tak. Pozwólcie nam kształtować po swojemu swoje małżeństwo. To nie jest łatwe, ponieważ jeżeli nasza dojrzałość wewnętrzna, jesteśmy jeszcze w drodze, tak? Dojrzewamy tam do tej trzydziestki podobno, nie? Więc jeżeli to się zdarza wcześniej, to możemy mieć taki moment, że nie jesteśmy w stanie jeszcze tego zrobić. Więc tutaj jest bardzo dużo pracy przed nami, żeby to wykonać. Godzenie romantycznych wizji z rzeczywistością małżeństwa. Wiecie, jak myśmy się z moim mężem pobierali, to przedtem zrobiliśmy sobie taki plan finansowy. Mówię tylko teraz w takim jednym wycinku naszego małżeństwa, że zrobimy tak, że nasze finanse złożymy do jednej, że tak powiem, kieszeni, tak? Zrobimy jeden portfel i opłacimy rachunki, kupimy jedzenie, odłożymy sobie coś, a resztą się podzielimy, żeby mieć takie swoje kieszonkowe. I już w pierwszym miesiącu naszego małżeństwa okazało się, że jak popłaciliśmy rachunki, kupiliśmy jedzenie, to nie starczyło na to, żeby coś odłożyć, nie mówiąc o tym, żeby mieć jakieś kieszonkowe. I to był pierwszy moment, kiedy sobie pomyśleliśmy, kurczę, wcześniej było łatwiej. Było stypendium jakieś, jakieś pierwsze zarobione pieniądze i było nam wygodniej. A teraz okazuje się, że no, musimy zawalczyć nawet o tą sferę finansową, że nie jest tak prosto, jak było wcześniej. Więc musieliśmy pogodzić tą wizję z tym, jak się okazało, że rzeczywiście jest w naszym życiu. Dlaczego ja też wybrałam tą drogę właśnie tutaj pana Gregorego Popczaka? Dlatego, że on posługuje się metaforą wejścia na górę małżeńską. Zobaczcie, mamy początek wędrówki. Idziemy wspólną drogą. I zobaczcie, to nie zakłada czegoś takiego, że musimy gdzieś się wspiąć, a potem to już będzie z górki. To jest moim zdaniem błędne myślenie. Jeżeli my cały czas będziemy czekać, kiedy w końcu będzie to z górki, to obawiam się, że umrzemy wcześniej, nie? I że nie doczekamy i będziemy mieć takie przekonanie, że myśmy coś tutaj źle zrobili albo że zmarnowaliśmy lata życia, bo ciągle nie jest z górki. A tutaj Gregory Popczak mówi, hello, nigdy nie będzie z górki. Czasami będą płaskowyże, ale płaskowyże będą po wspinaczce. I dlatego dla mnie to jest bardzo realna i prawdziwa droga małżeństwa. Etap drugi. Wspinaczka na pierwszy wierzchołek. I ta wspinaczka, zobaczcie, ona zaczyna się już mniej więcej pół roku po ślubie do 3-5. Są tutaj młode małżeństwa, prawda? I to jest właśnie ten etap, w którym najwięcej małżeństw się rozwodzi. Nie doczekują tych 5 pierwszych lat. To jest moment, to jest etap konfliktu i negocjacji. Cóż wtedy się tutaj dzieje? Jakie mamy główne wyzwania? Nauczenie się tego, że niezgoda, że konflikt to nie jest koniec, nie oznaczają śmierci. Sam fakt, że jeżeli jest nam źle, jeżeli mamy jakiś kryzys i mówimy sobie tak, ktoś nam o tym kiedyś mówił, zobaczmy sobie notatki, nie? Z konferencji dla małżeństw, nie? Z kongresu małżeństw. Mówili tak, więc okej, zgadza się, czyli wszystko z nami normalnie, ponieważ musimy wejść w ten etap konfliktu, tak, żeby pójść dalej, żeby coś wypracować, bo musimy ustalić zasady, które czynią sprzeczki bezpiecznymi i produktywnymi, czyli musimy wypracować pewne sposoby radzenia sobie, które będą jedynie skuteczne dla naszego małżeństwa. To, że w danym domu pochodzenia coś działało, to nie znaczy, że zadziała u nas. I my musimy sobie swoje strategie wypracować. Dlatego jest tak ważne, żeby tego momentu nie przespać, albo żeby nie zamknąć oczu i powiedzieć: nie, 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 nie wchodzimy już na ten kolejny wierzchołek, ponieważ już nie dajemy rady. Trzeba podjąć tutaj rękawice. To jest taki moment, w którym ja myślę, że właśnie o tych momentach najczęściej mówimy, że są kryzysowe, bo to jest moment, w którym zadajemy sobie pytanie, czy warto, czy w ogóle to było, miało sens. Wiele małżonków, którzy przychodzi, mówią: przed ślubem było wszystko dobrze, to ślub wszystko nam popsuł. Nie? Nie dajmy się wtedy zwieść, nie uwierzmy w to. Bo tu nie chodzi o moment ślubu, bo jeżeli ślub jest jeszcze w kościele, jeżeli Boga wyzywamy na świadka, to już mamy 50% szans na wygraną, tak? Bo mamy łaskę Bożą. Więc nie dajmy się tutaj zwieść, że ślub wszystko niszczy. Ale jest to moment wielkiego kryzysu. Kłótnie tak naprawdę dotyczą możliwości zranienia i poczucia bezpieczeństwa. Czyli my cały czas tutaj negocjujemy, kim ty dla mnie jesteś, kim jestem ja dla ciebie. Czy ja jestem przy tobie bezpieczna, czy ty dla mnie jesteś oparciem. My cały czas negocjujemy trochę osobowościowo między sobą. I to jest niezwykle ważne, ponieważ my w małżeństwie musimy stać się żoną i mężem. Przecież my tego nie umiemy, my dopiero musimy się tego nauczyć. I to jest ten etap uczenia się tego w sposób bardzo, bardzo aktywny. I tutaj też ważna kwestia. Czy kłótnie dotyczą tożsamości, czy tylko zwykłych preferencji? Jeżeli przed ślubem chodziliśmy na te nauki przedmałżeńskie, tak? Byliśmy na warsztatach tutaj, to wtedy jest nam na pewno łatwiej. Ale to nie załatwia sprawy. Natomiast jeżeli rzeczywiście jesteśmy z tak różnych światów, że mamy inny system wartości, inne priorytety, to będzie bardzo trudno nam, bo zacznie nam się walić fundament, czyli nasza tożsamość, a to nie będą sprzeczki tylko o zwykłe preferencje. Dlatego ten czas narzeczeństwa, czas przed ślubem jest niezwykle ważny, bo jeżeli dobrze ten czas przeżyjemy świadomie, no to wtedy już nam będzie łatwiej, bo tożsamość zostanie, już ją mamy, ale będziemy się targować o nasze preferencje. I tutaj jest właśnie moment, żeby przez te pierwsze lata wypracować zasady skutecznego rozwiązywania problemów. To też jest moment w małżeństwach, gdzie pojawiają się już po prostu dzieci, tak? Kiedy już zapraszamy dzieci do naszego związku. I wiecie, to jest przewrót kopernikański, nie? To jest jak zderzenie się z tirem. Znam jedno małżeństwo, które powiedziało, że nic cudowniejszego im się nie wydarzyło, jak urodzenie dziecka. I mówili to mając sześcioro dzieci, nie? Ja mam dwoje i sobie myślę, teraz już jest super, nie? Ale wtedy miałam poczucie, że zderzyłam się z tirem, że musiałam zapomnieć całkowicie o sobie, tak, że była godzina, nie wiem, 13, a ja sobie myślałam, jakie śniadanie, ja jeszcze nie ogarnęłam tu podstawowych rzeczy. Więc było to duże odarcie mnie z mojej pychy, z mojego egoizmu. Myślę, że dla mojego męża tak samo. Więc tutaj jest niezwykle ważne, żebyśmy traktowali ten etap jako naprawdę etap treningowy naszego małżeństwa. I zobaczcie, jest to drugi etap, a zadanie nadal jest bliskość i jedność. I ja tutaj już nie będę powtarzać, bo to już było tu wiele razy mówione. Przez rozmowy, przez dbanie o ten kontakt, żebyśmy my zawsze byli dla siebie priorytetem, żeby ta komunikacja między nami, żeby ona ciągle nie ustawała, żeby było to 8 minut dziennie. Zadanie bliskość i jedność. I teraz taki mały przerywnik w tej drodze, ponieważ musimy sobie zdać sprawę z tego, że my skądś pochodzimy. Kiedy już etap zakochania, kiedy on mija, zaczynają nam się otwierać oczy i zdajemy sobie sprawę z tego, że kurczę, coś tutaj nie gra. I wtedy często odkrywamy, że stosujemy wzorce, których po prostu nauczyliśmy się w naszym domu rodzinnym, że odtwarzamy coś, co po prostu było nam bliskie. Jeżeli pochodzę z domu, gdzie mama dyrygowała, tak, gdzie był taki matriarchat, gdzie mama decydowała, i ja teraz chcę dokładnie to samo przełożyć na kanwę mojego małżeństwa, a mój mąż mówi: o nie, 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 tak robiła twoja mamusia, ale to nie jest tutaj to samo miejsce, ja nie jestem twoim tatą, to chwała Panu, że tak się dzieje, bo mam szansę na zmianę, a nie będę powtarzać tego, co robiła moja mama, bo tam to mogło działać i mogli żyć długo i szczęśliwie, ale nie zadziała w tym małżeństwie. Więc to jest taki moment, w którym my musimy sobie zdać z tego sprawę, że wiele dobra otrzymaliśmy, ale że teraz jest już etap wypracowania czegoś swojego. My musimy odzyskać siebie i zobaczyć, co będzie skuteczne w naszym małżeństwie. Czyli musimy porzucić strategie, które sprawdzały się lub nie w rodzinie generacyjnej. I tutaj też niestety jesteśmy obciążeni pewnymi toksycznymi interakcjami. To jest w ogóle temat na osobną konferencję, ale wiecie, pochodzimy z rodzin, gdzie nierzadko byliśmy wyśmiewani, upokarzani, karani ciszą, wyzywani czasami. I niestety to jest w nas tak głęboko, że my chociaż mówimy sobie, nigdy nie zrobię tak jak moja mama, nigdy nie zrobię tak jak mój tata. Okazuje się, że pierwszą strategią, którą stosuję, jest dokładnie to samo. I dzięki temu, że wychodzę z rodziny i mam swojego męża, swoją żonę, to jest ogromna szansa, żeby to zobaczyć i żeby przemieniać to w sobie. Żeby Pan Bóg też przez naszego małżonka mógł uzdrawiać te rany, które wynieśliśmy z domu rodzinnego. To jest ogromna szansa, bo my mamy być dla siebie i sobie w tym pomóc. Żeby z miłością sobie pokazać, słuchaj, ale ty mnie poniżasz. Ja nie chcę, żebyś mnie tak traktowała, ponieważ ja wiem, że ty mnie kochasz. I to jest właśnie ten moment, w którym my w miłości jesteśmy w stanie to od siebie przyjąć, że mój mąż mi to mówi, ponieważ chce mojej zmiany, chce, żebym była lepszym człowiekiem, bo wie, że moim celem jest niebo. Więc bardzo ważny etap w naszym życiu. Czyli kwestionujmy jedyną słuszną wizję małżeństwa i rodziny, bo u mnie w domu zawsze tak było. Czy potrzebna tutaj jest pomoc? Czasami tak, ale nie koleżanek, które prześcigają się w opowieściach, której mąż gorszy, lub kolegów dających złote rady, że jak nie ta, to inna. Opuszczajmy takie środowiska. Jeżeli na tym etapie małżeństwa idziesz do koleżanek i to spotkanie polega na tym, że każda narzeka na swojego męża, to uciekaj stamtąd. Bo nic dobrego z tego nie będzie, tylko będziecie się zarażać goryczą, złością, niechęcią. Idź w miejsca, w których się dowiesz, słuchaj, jest wyjście, spróbujcie tak, a może tak, albo ktoś po prostu uważnie cię posłucha i to starczy, żeby móc wrócić do i budować swoje małżeństwo. Potrzebne tutaj jest przebaczenie, zakładanie dobrych intencji swojego małżonka. Jeżeli się ranimy wzajemnie, a będziemy się ranić, to jest moment, żeby powiedzieć, okej, z jakiegoś powodu mnie zranił, ale skoro mnie wybrał, to ja zakładam, że on jednak tego nie chce robić względem mnie. I tak samo to dotyczy też mnie oczywiście. No i co już tutaj było wielokrotnie powtarzane, powrót do pierwszej decyzji na miłość. No więc idźmy dalej. Jesteśmy na pierwszym płaskowyżu. Zobaczcie, był rozbieg, wspinaczka i doszliśmy do pierwszego płaskowyżu. 4, 5 do 8 mniej więcej lat. Ktoś się czuje, że już jest na jakimś płaskowyżu, ktoś już oddycha tak bardziej piersią tutaj, ktoś już czuje, że ten etap ma za sobą. Są tacy szczęśliwcy. To jest moment, kiedy zobaczcie, już odsłania się przed nami pewien widok. Już żeśmy przeszli pewną drogę i możemy z góry zobaczyć, że już mamy coś za sobą. Wiecie, jak się chodzi w góry, do mnie ta metafora bardzo przemawia, ponieważ ja bardzo lubię góry, a najbardziej lubię te endorfiny, które się pojawiają w momencie, kiedy już się gdzieś weszło, jak smakuje wtedy woda, zwykła woda, jaka jest dobra. I to jest właśnie ten moment, kiedy my zaczynamy czuć smak, że to ma sens, że warto było. Ale zobaczcie, jesteśmy na trzecim etapie, około 8, nawet do 10 roku małżeństwa. I co mamy za zadanie jako główne? Nadal bliskość i jedność. Nadal bliskość i jedność, która buduje się przez uważność na współmałżonka. Bo to, że ja zapytam, co tam u ciebie, to jeszcze nic. Ja mam zapytać, co tam u ciebie, ale rzeczywiście chcąc usłyszeć, o czym on mówi. I rzeczywiście tą swoją uważność przekierować na tego swojego współmałżonka, bo chcę usłyszeć. I w taki sposób nadal budujemy bliskość i jedność. Jakie są główne wyzwania? Okrzepnięcie wyjątkowej tożsamości związku. Czyli teraz mamy powiedzieć, okej, to my. Już czujemy się lepiej. Już wiemy, kim jesteśmy. Już mamy więcej radości z tego związku. Małżeństwo zaczyna przybierać zorganizowaną, wyjątkową tożsamość. Wiesz, czego oczekuje się od ciebie i czego możesz się spodziewać. Jesteśmy bardziej przewidywalni też już dla siebie. Czas na oddech, czas, by małżeństwo okrzepło. Czyli wypracowane są już standardowe procedury postępowania. My już wiemy, jaka jest instrukcja obsługi. Zawsze mniej więcej, nie? Ale już coś wiemy o sobie. Już jest nam łatwiej w tej takiej obsłudze siebie wzajemnie. Już znamy swoje reakcje. Już wiemy, nie? Mój mąż mniej więcej na tym etapie wiedział, że jak ja chodzę i tupię i szafki po prostu głośno zamykam, to on wtedy już mówił, o ho, ho, musimy tu jakąś bombę rozbroić. I po prostu taki sposób miał na mnie, nie? A ja tak, no zaraz ją jeszcze bardziej dozbroisz. Nie, rozbrajamy, co tam słychać. I w taki sposób wiedział, że coś się zaczyna święcić. I mówi, hu, 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 naczynia pewnie nie umyte. Obiecałem, tak obiecałem, ale już to akurat tak ważną pracę pisałam teraz, wiecie, filozof, nie? No, przepraszam cię, ale to nie mogło czekać. Ale już się zabieram, nie? Więc już, wiecie, już zaczynamy z sobą lepiej funkcjonować, już jest nam łatwiej siebie zrozumieć. No ale okej, tak jak powiedziałam, płaskowyż, no to spodziewamy się, że znowu będzie w górę. No i teraz mamy etap czwarty. Jest to bardzo, bardzo dynamiczny, bardzo trudny, ale też niezwykle inspirujący etap w życiu. Wspinaczka na drugi wierzchołek. Wiecie, zapinamy klamry. Ja od 2 lat chodzę z moimi mężczyznami, bo mam ich 3, męża i 2 synów, na ferraty. Sobie myślałam, niektóre koleżanki mówią, w twoim wieku? A ja sobie myślę, no albo będę siedzieć i gotować obiady, albo będę zasuwać z nimi, więc wolę z nimi. Więc tak, etap wspinaczki, etap kreatywny. Tworzenie, otaczanie troską i doglądanie. Zobaczcie, dopiero teraz zmienia się główne zadanie małżonków, tak? Nie bliskość i jedność, to zostaje w tle zawsze. Ale teraz już, kiedy to mamy, bliskość i jedność, to możemy coś tworzyć. Bo jako małżeństwo też mamy być jacyś. Jesteśmy do czegoś powołani jako małżonkowie. Mamy jakąś swoją misję do spełnienia, tak? I to jest właśnie ten etap. Tworzenie i otaczanie troską czegoś większego niż samo małżeństwo. Czyli możemy iść dalej. Podtrzymywanie bliskości, która została osiągnięta do tej pory, to jest nadal ważne zadanie. To jeden z najbardziej interesujących i ekscytujących momentów naszego życia. Ponieważ tutaj możemy zobaczyć, rozglądamy się, że jeszcze to przed nami. Tam to możemy stworzyć. Jeszcze na to mamy ochotę i możemy tutaj się porwać i dać i pójść za tymi naszymi twórczymi planami. I mamy tutaj już poczucie my i to daje siłę do działania, do tego, żeby pójść dalej, bo to będzie nasze. I nawet jeżeli na tym etapie mój mąż mówi, wiesz co, zrobię habilitację, to ja mówię rób, bo to jest już nasze. Ja mówię, wiesz co, poszłabym na 4 lata do szkoły. Mówi, idź. Nie? Bo już wie, że to jest nasze. To jest etap, kiedy my możemy też przy sobie się rozwijać, ponieważ mamy ten wspólny fundament już i wiemy, że to już robimy dla nas. Nie ma tutaj już, nie powinno być już tutaj rywalizacji. Mamy sobie wzajemnie na to pozwalać. Bo bliskość małżonków pomaga w rozwoju osobistym. My mamy też się rozwijać w tym małżeństwie jako jednostki, ponieważ jesteśmy inni i nie mamy zatracić tej swojej odrębności. Ale jeżeli jest wcześniej bliskość zbudowana, to nie będzie zagrażające. Dlatego najpierw budujemy bliskość, która później staje się trampoliną do rozwoju osobistego, bo to będzie nasze wspólne. Oczywiście, że to jest taki moment, w którym doświadczamy innych radości, jakichś lęków. To też jest moment, kiedy często budujemy domy, zmieniamy miejsce zamieszkania, inwestujemy, zmieniamy pracę, dzieje się więcej, bo już wiemy, że mamy jeszcze inne możliwości, chcemy być bardziej kreatywni, więc to jest też czas dużych zmian. Ale też, pewnie słyszeliście, nie wiem, czy to jest mit, czy nie mit, już w to nie wchodzę, kryzys 7 lat małżeństwa, nie? Kryzysy z 7 są różne, ale tutaj mamy kryzysu 7 lat małżeństwa. Niektórzy o tym mówią, bo wtedy też może pojawić się coś takiego, czegoś nam brakuje, przecież małżeństwo nie chroni nas przed tym, że się nie zakochamy w kimś. Tak? Więc tutaj chodzi o to, żebyśmy mieli wcześniej dobrze odrobione lekcje z bliskości i jedności, bo tylko to nas uchroni i ciągłe wybieranie swojego współmałżonka przed tym, żeby nie zacząć odchodzić z tego małżeństwa. Bo tutaj jest taki moment, kiedy też co? No jesteśmy jeszcze względnie młodzi, tak? Mamy siły, czujemy się czasami atrakcyjniej mając tych lat 40 niż 30, bo wtedy to dzieci nas, że tak powiem, różnie traktowały i różnie wyglądaliśmy, nie? Więc teraz nagle odzyskujemy siebie, ale mamy być nadal wierni sobie, bo inaczej może to być czas, no niestety też zagrażający dla tej relacji. Bo tutaj pojawia się moment, kiedy już wiecie, w naszej relacji seksualnej, w naszych sprawach intymnych, w naszej seksualności, to jest czas też na kreatywność i twórczość, bo my już się znamy i my musimy szukać, jak być dla siebie nadal inspirujący, nadal dla siebie atrakcyjni. I teraz taki znowu trend. Bardzo mi to ta koncepcja też odpowiada i sprawdza się też w gabinecie, że miłość małżeńska to jest miłość przyjacielska i miłość romantyczna. Że tutaj muszą być te dwie płaszczyzny, że my musimy być przyjaciółmi dla siebie. My mamy mieć wspólną płaszczyznę, o czym ze sobą rozmawiamy. My mamy mieć wspólne tematy, ma nam zależeć na sobie. Ale też jeżeli nie będzie tej miłości romantycznej, to nie będzie pełne małżeństwo. To będzie pewien układ bratersko-siostrzany. I dlatego zobaczcie, miłość małżeńska, ona powinna mieć takie dwie nogi. Z jednej strony mamy być dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Mamy wiedzieć, co dla nas jest ważne, czego potrzebujemy. Mamy być na równi, tak? Przyjaźń zakłada, że jedna i druga strona, że traktujemy się na równi, nie jest jeden nad drugim. Więc mamy być dla siebie partnerami, mamy być towarzyszami swojego życia. Mamy też myśleć w taki sposób, że zadowolenie lub poczucie bezpieczeństwa drugiej osoby jest równie ważne dla mnie, jak moje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa. Że ja mam dbać o niego, on ma dbać o mnie. I tutaj mamy o tym rozmawiać. I to też jest takie podjęcie aktywnego zobowiązania w przyjaźni, żeby spełniać swoje marzenia, swoje pragnienia, cele, wartości. Bo tak buduje się też przyjaźń. I też zobaczcie, w Ewangelii Świętego Jana czytamy, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Już nie nazywam was sługami, lecz przyjaciółmi. Czyli ta przyjaźń to jest pewna relacja wyższej kategorii. I tutaj Jezus nas też zaprasza do tej przyjaźni z sobą, ale też do przyjaźni między nami małżonkami. Ale tak jak powiedziałam, miłość przyjacielska nie tworzy całości tego życia. Potrzeba czegoś więcej. Potrzeba tej miłości romantycznej, czyli tej wyjątkowości, bliskości, która jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla tej osoby. To też, wiecie, czasami trzeba zdać sobie sprawę, że my musimy w jakiś sposób się tak habituować, my musimy się pilnować, że pewne gesty, pewne słowa są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla mojego współmałżonka, że nie pozwalam sobie na flirty, nie pozwalam sobie na dwuznaczności z koleżankami, z kolegami w pracy. Nie, to jest pewna moja decyzja, że ja kocham i wybieram tą jedną osobę i to też jest przestrzeń naszego rachunku sumienia, jeżeli chodzi o małżeństwo, bo ta sfera jest zarezerwowana tylko dla mojego współmałżonka i to też musimy pilnować, bo jak będziemy tego pilnować, to też będziemy wierni tej miłości małżeńskiej. A to się często dzieje tak podskórnie, tak mimochodem, tak niby niezauważenie, że niby nie mamy złych intencji. To myśl, co robisz, co mówisz. W romantyzmie, tak? Uczucia przychodzą same, odchodzą, zmieniają się. Ja kiedyś próbowałam mojemu mężowi, który ma taki błyskotliwy żart, który zawsze ma jakąś być taką ripostę, i mówię mu, no wiesz, no bo my kobiety to jesteśmy jak wino. Im starsze, tym lepsze. A on mi mówi, no tak, tak, tylko butelka trochę omszała. Więc chodzi tutaj o to, żeby mówić językiem pieśni nad pieśniami, tak? Żeby mówić tutaj tak, jak Bóg mówi, tak? Jak nas uczy w tym wielkim romantyku. Romantyzm chroni małżeństwo przed przekształceniem się właśnie w związek bratersko-siostrzany, bądź w ściśle taki utylitarny układ, tak? Skoncentrowany na wychowaniu dzieci i płaceniu rachunków. Miłość romantyczna ma nadawać ten smak, ma sprawiać, że nasze serce będzie ciągle pałało do tego drugiego człowieka. Ostatnio jechałam z synami na trening boksu i rozmawialiśmy w samochodzie o romantyzmie, jako o epoce, tak? Ponieważ syn miał tam w liceum sprawdzian z właśnie tej epoki. No i mówi, wiesz mamo, w tym romantyzmie to po prostu tylko te nieszczęśliwe miłości, ten Werther, zakochuje się, jeszcze kurczę, zabić się nawet nie umie, nie? Po prostu jakaś masakra, nie? Wszyscy nieszczęśliwi, wszyscy coś tam, nie? I on taki, mówię, wiesz co, ale widzisz, nie? Mnie, tatę, mówię, chyba nie jest tak źle, nie? Z tą miłością romantyczną. A on mi mówi, wiesz co, wy to już jesteście pozytywizm. Wiecie, można się dużo o sobie dowiedzieć, tak? Na jakim etapie małżeństwa jesteśmy, jak dzieci nas postrzegają i jakie lekcje musimy jednak odrobić. Jakie proporcje? Tutaj można się kłócić. Zawsze mężczyźni się tutaj kłócą i mówią tak, jakie 8 do 2? Jakie 8 do 2? Chyba odwrotnie. Chyba odwrotnie. Ja tutaj podaję to, tak się przyjmuje generalnie, że bazą ma być przyjaźń, a ta miłość romantyczna ma być takim smaczkiem na górze. Ale każde małżeństwo wypracowuje sobie to też po swojemu. Czasami 7 do 3, czasami inaczej, ale myślę, że te dwie nogi tutaj muszą być. Ojciec Józef Augustyn powiedział takie ważne też słowa. Prawdziwa przyjaźń to wyjątkowa wzajemna relacja, więź wyższej kategorii. O ile miłość erotyczna przychodzi sama, o tyle przyjaźń rodzi się dyskretnie i wymaga szczególnych warunków tak do zaistnienia, jak i do wzrostu. Czyli na przyjaźń my musimy pracować, my musimy o nią dbać. Wymaga czasu, uważności, wspólnej drogi, wolności. Nie zmusimy nikogo, ani do wierności, ani do przyjaźni. Równości, wspólnych celów, dążeń, zamierzeń. I zobaczcie, że małżeństwo w sposób szczególny może spełniać te kryteria przyjaźni. Idźmy dalej. Jak żeśmy się już powspinali, tak, to znowu mamy pewien płaskowyż, drugi płaskowyż. Mniej więcej 14-25, może później trochę, w sensie od 15-16 lat do 25+. Ja się cieszę, bo jestem teraz właśnie na tym płaskowyżu, więc czuję oddech pewien, chociaż nastolatki w domu, więc wiecie, trzeba być czujnym. Jakie mamy tutaj zadanie? Precyzowanie priorytetów, znajdowanie pewnej równowagi. To jest dość fajny moment w życiu, myślę, ponieważ to jest już taki moment, kiedy my upraszczamy i mówimy tak, kłócić się o to, szkoda energii, już nie warto, nie? Już trochę czujemy, o co warto, o co nie warto, nie? Więc już pewne rzeczy odpuszczamy i te skarpetki przekroczymy, nie? I sobie myślę, mam plan, będę miała dobry dzień, więc przekroczę te skarpetki, nie? I sobie pomyślę, spoko, niech leżą, nie? Więc już odpuszczamy pewne rzeczy. Potwierdzamy priorytet naszego małżeństwa i rodziny. To jest dla nas najważniejsze. Ale to już jest taki moment, widzicie, ławeczka, kiedy siedzimy i mówimy, kurczę, te dzieci coraz to mniej z nami chcą być. Nie? One już tak powoli odchodzą z naszego gniazda. Już tam jakaś inna koleżanka jest ważniejsza niż mama. Musimy sobie z tym poradzić. Nie? Ale tutaj kontynuujemy rozpoczęte wcześniej projekty na tym etapie już. Nie? Już możemy sobie kontynuować, cieszyć się też z ich owoców. Ale już nie musimy nikomu niczego udowadniać. Już mamy więcej luzu. Już sobie mówię, mogę, ale wcale nie muszę. Nie? Już mamy trochę łatwiej. Pojawia się też potrzeba takiego uporządkowania swojego życia. Dokonania zmian. Wyboru pewnych relacji znowu. W którym kierunku chcemy iść. Jakimi ludźmi chcemy się otaczać. Do jakiej wspólnoty chcemy należeć. Wybieramy miłość nad karierą. Oby tak było. Czy sukcesem zawodowym, nie? To jest już taki moment, kiedy mniej znaczy więcej. Kiedy mamy już troszkę inny dystans do tego, co przeżyliśmy. To też jest czas, kiedy zastanawiamy się, jak będzie wyglądało nasze życie bez dzieci. I dlatego mamy wzmacniać swoją więź, żebyśmy nie zostali sami, kiedy dzieci odejdą, ale żebyśmy mieli siebie, żebyśmy mieli do kogo wracać, no bo przecież my jesteśmy dla siebie i wtedy można pojechać tam, gdzie z dziećmi by się nie pojechało. No i cóż, przyspieszamy trochę, ponieważ te etapy nam się zaczynają to już troszkę zlewać. Mamy trzeci wierzchołek i trzeci płaskowyż. Jesteśmy coraz to wyżej, coraz to więcej widzimy, coraz to więcej osiągnęliśmy. Etap wypuszczenia dzieci w świat i etap drugiego miesiąca miodowego. Dla tych, którzy odrobili zadanie we wcześniejszych etapach. Oby tak było. Zadanie. Wyznaczanie nowych celów, czyli chodzi o to, żeby nadać sens. Mamy nadać sens naszemu małżeństwu, wyznaczyć sobie nowe cele, a za tym przyjdzie zadowolenie, radość, szczęście. Często ludzie przychodzą i mówią, ja chcę być szczęśliwa. Mówię, to nadaj swojemu życiu sens. Zobacz, czego chcesz i realizuj to. A to szczęście będzie efektem ubocznym. Poczujesz się szczęśliwa, szczęśliwy, jeżeli będziesz realizował pewne plany, zamiary, swoje marzenia, swoje cele w swoim życiu. I tutaj musimy trochę czasami zmienić kierunek. Inny cel, inny sens też naszych relacji mamy znaleźć, ale dalej podtrzymujemy swoją bliskość. Co tutaj się wydarza? Wyprawianie dzieci w świat, wiadomo. Odpowiedź na pytanie, co teraz zrobimy, w co zainwestujemy. Ja pamiętam, że był taki moment, kiedy moi rodzice ruszyli w świat. Oni sobie zrobili mapę i plan, jakie miejsca chcą zwiedzić, jakie pielgrzymki chcą, że tak powiem, mieć że tak w historii swojego życia spełnione swoje marzenia. I to był etap, kiedy ja mówię, mamo, my tu jesteśmy. Oni, nie, bo my teraz jedziemy na pielgrzymkę. Sobie myślałam, im bardzo dobrze, bo w końcu doczekali takiego momentu, że teraz już wiedzą, że my sobie poradzimy, a oni mogą realizować swoje cele, swoje pragnienia. Ale też pytanie, czy to małżeństwo miało sens? Jeżeli czujemy, że mamy się z czego cieszyć, że dobrze przeżyliśmy te lata, no to mówimy, okej, miało sens. Ale też często patrzymy na to, że nasze dzieci, tak to było powiedziane, to nie to, co żeśmy chcieli wyprodukować, mówiąc brzydko. Że one jednak nie wybierają często tych wartości, które my byśmy chcieli. Że zmieniają jakoś swoje życie często też pod wpływem osoby, swojego współmałżonka czy partnera, z którym się wiążą. Nie jest to łatwy etap też, ale w tym momencie my już możemy tylko być bazą. Możemy powiedzieć, zawsze tutaj będzie dla ciebie miejsce. Mogę powiedzieć, nie rozumiem, nawet nie zgadzam się jakoś wewnętrznie na to, jak wybierasz, ale nadal cię kocham i zawsze będę dla ciebie bazą, bo jestem twoim rodzicem i to nigdy nie zmieni mojej miłości do ciebie. Więc tutaj jest tak ważne, żebyśmy byli razem w tym, bo może być też trudno w kontekście dzieci. Jeżeli jest zbudowana duża bliskość małżeńska, płynnie planuje się projekty na przyszłość, kiedy dzieci nie będzie w domu. Radość z realizacji celów ramię w ramię. Przychodzi też już świadomość, że życie nie trwa wiecznie i że każdy dzień jest ważny do zagospodarowania. Wiecie, ale też kryzys wieku średniego. No bo co? Mamy tam, nie wiem, 50 parę lat. Jeszcze nie jest tak źle z nami. I tutaj mówimy o różnych kryzysach wieku średniego. Tak? Pojawiają się tutaj też często jakieś właśnie zdrady małżeńskie. Pojawiają się takie myśli o tym, że a może jednak w końcu, jak te dzieci są odchowane, to jednak się rozwiodę. Może się pojawiać też taki moment, że chcę na siłę zaprzeczyć temu, że czas biegnie i że się starzeje. Często osoby na tym etapie też zaczynają nowe związki, ale to znaczy, że coś we wcześniejszych etapach nie było dobrze, tak? Że gdzieś wcześniej się już te drogi rozminęły. Bo to jest moment, kiedy naprawdę można przeżywać wielkie szczęście ze swojego małżeństwa, wielką radość, że ma się tak bliską drugą osobę, że Pan Bóg nam dał siebie wzajemnie, ale to nie dzieje się bez wysiłku. Etap ósmy, szczyt. Długo i szczęśliwie. Tutaj już mamy te 45+, tak? Mamy tutaj małżonków na sali, którym gratulujemy, bo jesteście w miejscu, gdzie każdy z nas życzy sobie, żeby kiedyś być. integralność ego, poczucie słuszności, zadowolenia z wyborów, które dokonaliśmy. Jesteśmy razem. Wspieranie się nawzajem przy przechodzeniu na emeryturę i później. Różnie też tutaj bywa z tymi kwestiami finansowymi, nie? Często to jest jednak jakieś pogorszenie statusu finansowego. Ale nadal mamy rozwijać swoją jedność, takie swoje braterstwo, bycie razem, konfrontacja z faktem śmiertelności. Oby zadowolenie z minionych lat, braterstwo dusz ze współmałżonkiem. Jakie są wyzwania? No, emerytura, zdrowie, sens własnej egzystencji, często też żałoba, odchodzą ludzie, których dookoła mieliśmy, ale też konfrontacja z tym, że ja też umrę i że umrze mój współmałżonek. Często już to jest etap, kiedy któryś umiera i mierzymy się z samotnością, ale też możemy przeżywać radość z kontaktu z wnukami, dzielenie się własną mądrością, patrzeniem na świat z innej perspektywy, która już widzi pewne rzeczy w innych barwach. No i może to być już być tragiczny koniec. Znam niestety takie małżeństwa, które na koniec życia każdy żył w osobnym pokoju, nie cierpieli się i czekali tak naprawdę na to, aż jeden z nich umrze. I to jest ten tragiczny koniec i po to to dzisiaj wszystko mówię, żebyśmy właśnie do takiego tragicznego końca nie doprowadzili. Ale na każdym etapie jest możliwość zmiany, nadrobienia pewnych rzeczy. Przestańmy marzyć o lepszej przeszłości, powiedział jeden psychoterapeuta. Ale mamy przed sobą przyszłość i o to zawalczmy, o to się starajmy. Całym sensem małżeństwa chrześcijańskiego jest poświęcenie życia na przygotowanie męża żony na ucztę w niebie. Małżonkowie, którzy to rozumieją, będą oczywiście cierpieć z powodu straty, ale nie będą zdruzgotani. Jak pierwszy raz przeczytałam to zdanie, myślałam o nim długo. Bo jak sobie pomyślałam wtedy o śmierci mojego męża, sobie myślałam, ale no nie, ja jeszcze o tym nie myślę. Jak to mogłoby nie być go przy mnie? Jak to, nie wiem, nie rozmawialibyśmy, nie dzwonilibyśmy do siebie teraz, jak jest w Rzymie? Jakby to mogło być? Ale sobie pomyślałam, okej, Panie Boże, to jest Twój człowiek, to jest Twoje dziecko. Jeżeli Ty uznasz, że go zabierasz w jakimś etapie naszego życia, jeżeli on będzie pierwszy, to ja wtedy muszę zobaczyć, jaki jest dalej sens mojego bycia tutaj, skoro Pan Bóg być może zechce, że będę żyła dłużej. I odwrotnie. To jest właśnie moment, kiedy my mamy powiedzieć, że okej, ale pierwsza moja relacja to jest relacja z Panem Bogiem, a mój małżonek został mi ofiarowany, dany w darze na taką, a nie inną część życia. I tacy ludzie podnoszą się przy Panu Bogu. Jest łatwiej przeżyć żałobę z Panem Bogiem, niż kiedy go właśnie nie ma. Kochać to pragnąć i pracować dla drugiej osoby. Pragnąć dobra drugiej osoby, podejmować działania służące temu dobru. Taki błąd, który myślę, że ja nie wiem, jestem ze Śląska, ale u nas kiedyś było tak, że ja to czułam jako młoda dziewczyna, która jeszcze nie miała chłopaka, tak? Jeszcze nie byłam w żadnej relacji. Czułam to, że wejście w związek małżeński podnosi w jakiś sposób status kobiety. Miałam takie poczucie, że coś takiego się unosi tutaj w eterze, że jednak bycie żoną to jest coś. Ale też obserwowałam wtedy z pewnym niepokojem swoje nieco starsze koleżanki, że wchodzą w małżeństwo i to już osiągnęły kres, że tak powiem, swojego rozwoju. Bo najważniejsze, że jestem żoną, obym jeszcze była mamą. A ja sobie myślę, to jest początek drogi. Początek drogi, w której ja mam pracować i pomagać mojemu mężowi, żeby stał się, jak teraz bardzo modnie mówimy, najlepszą wersją siebie, tak? Żeby talenty, które Pan Bóg złożył w tym moim mężu, żeby one kwitły, żeby one się rozwijały, żeby one były coraz to piękniejsze. Ktoś mi mówi, jak to? Ty się zgodziłaś na to, żeby twój mąż pojechał na miesiąc do Rzymu? To jest wbrew małżeństwu. Ale ja widzę, że Pan Bóg nas zaprosił do tego, żebym mogła oddać Kościołowi, w cudzysłowie, męża na miesiąc, bo już jesteśmy na tym etapie małżeństwa, że ja czuję, że to nie podważa naszej jedności, naszej bliskości, że my już to w pokoju serca jesteśmy w stanie zrobić. Oczywiście, że przy okazji polecę sobie do niego, do Rzymu, bo to dobra okazja, nie? Ale wiecie, to już jest ten etap naszego małżeństwa, w którym my rozumiemy to, że Pan Bóg jasno mówi, już tego też od was chcę, tego oczekuję. I ja widzę, jak to może być rozwijające, dlatego to musi być po pierwsze moja zgoda, żeby mój mąż pojechał, żebym ja mu potem nie wypominała przez kolejny rok, pewnie tobie tam było dobrze, a mnie zostawiłeś z dwójką nastolatków w domu. Nie? Wiecie, tutaj chodzi o to, że nasze decyzje muszą być wspólne, bo wtedy one nie będą przeciwko nam, ale one będą dla nas rozwojowe. Ja też sobie wymyśliłam na kolejny rok nową szkołę. Mówię, kochanie? A on mówi, a już myślałam, że z etapu kreatywnego wyszliśmy. Mówię, ale ja pamiętam, że było fajnie i chcę znowu. Nie? I mówi, no dobra, dobra, idź. Nie? Więc wiecie, to jest właśnie to, że współdziałanie, podejmowanie decyzji, aktywne działanie, to się nie stanie samo, małżeństwo nie dzieje się samo. My musimy nad nim pracować. W prawdziwej miłości za słowami i uczuciami muszą iść czyny. I nie ma inaczej w małżeństwie. Co to znaczy? Jeśli kochasz, to każdego dnia podejmujesz decyzję, pamiętając o potrzebach małżonka. Podejmujesz decyzję, pamiętając też o jego potrzebach. Układasz plany, pamiętając o interesie małżonka. Wspólny kalendarz, nie? Ale też potrzeby. Jakby oddając mu pierwszeństwo. Słuchajcie, to jest bardzo niepopularne dzisiaj. Mam być ja, nie? Czego nas uczy dzisiejszy świat? Pamiętaj o sobie, tak? Pamiętaj o tym, że to ty masz pierwszeństwo, że ty masz być priorytetowa. A tutaj Pan Bóg mówi, kochaj go jak siebie samego, wręcz oddaj mu pierwszeństwo, masz służyć i przez to będziesz wzrastać, przez to będziesz się rozwijać. Więc to jest bardzo niepopularne, ale najlepsza droga do świętości. Troszczysz się o dobro i spełnienie i jesteś przyjacielem przez wielkie P, czyli rzeczywiście zależy ci na dobru swojego współmałżonka. Szczęście każdego kolejnego etapu jest warunkowane dobrze przeżytym etapem wcześniejszym. Nie? Czyli musimy po prostu odrabiać lekcje. Musimy pomalutku, też dostałam piątkę. Musimy pomalutku czasami się wrócić, czasami dopełnić jakiś etap, zobaczyć, kurczę, nie zrealizowaliśmy jakiegoś zadania, które przed nami stanęło, więc musimy się cofnąć, żeby iść dalej. Małżeństwo nie stanie się samo. Na to, jacy jesteśmy, ma duży wpływ nasz małżonek i odwrotnie. O tym już było. Miłość nigdy nie umiera po prostu. Musisz ją zabić. Pierwszą relacją jest relacja z Bogiem. Wiecie, ja bym się nie pisała na małżeństwo, bo ono jest za trudne, gdybym nie miała Pana Boga. Gdyby mój mąż nie kochał Pana Boga. Może mi łatwo to mówić z perspektywy małżeństwa, gdzie wiem, że mój mąż kocha Pana Boga i on wie, że ja kocham Pana Boga. I że on jest priorytetowy w naszym domu. I wiem, że jest nam o wiele łatwiej, bo jesteśmy nauczeni od dzieciństwa rachunku sumienia, żalu za grzechy, postanowienia poprawy, szczerej spowiedzi i zadośćuczynienia. My jesteśmy dzięki Bogu wytrenowani właśnie w takim schemacie, który się bardzo przydaje w małżeństwie. I to daje nam Kościół i Kościół nas do tego przygotowuje, żebyśmy właśnie w taki sposób budowali relacje. Z Panem Bogiem zawsze, ja pamiętam, jak był jakoś taki trudny moment w naszym życiu i rozmawiałam z księdzem i ksiądz mi powiedział, wiesz co, nie martw się, jest nadzieja, bo wy się modlicie i Pan Bóg ma do was dostęp. I ja się tego uchwyciłam, jak wiecie, takiej kotwicy, która mnie wyciągnie. I rzeczywiście, Pan Bóg zrobił swoje, bo charakterki swoje mamy, oczywiście, ale Pan Bóg znalazł sposób dojścia do nas, ponieważ modlitwa jest też dla nas ważną częścią naszego małżeństwa. Niekoniecznie dla nas akurat, dla mnie i dla Olka, to musi być zawsze wspólna modlitwa, bo mamy różną swoją duchowość, różnymi drogami lubimy chodzić, ale dajemy sobie tą wolność, bo najważniejsze jest, żebyśmy obydwoje mieli relację z Panem Bogiem. Są punkty wspólne, ale jest też dużo momentów naszej duchowości bardzo indywidualnej, pomimo tego, że jesteśmy w małżeństwie. I to daje nam siłę do tego, żeby potem przyjść do siebie i budować naszą relację. Bo pierwszą relacją jest relacja z Bogiem. To On uczy nas relacji pełnej miłości, byśmy kochali nie swoją siłą, ale Jego mocą. I na koniec chciałabym przeczytać wam słowa, które też są dla mnie właśnie jakoś takim mottem i czymś, co czasami mnie ustawia tak do pionu. Różnica między małżeństwem szczęśliwym a nieszczęśliwym nie polega na trudnościach, które w życiu stają przed tymi małżeństwami. Życie większości ludzi jest zasadniczo takie samo. Prawdziwa różnica między małżeństwem szczęśliwym a nieszczęśliwym polega na tym, że osoby żyjące w szczęśliwym małżeństwie nigdy nie przestają spodziewać się od siebie i współmałżonka tego, co najlepsze. Nigdy się nie poddają, nigdy nie przestają walczyć o swoje wzajemne dobro. Niezależnie od tego, czy co przynosi im życie, czy mają ochotę, czy też nie, każdego dnia wybierają kochanie. Dobre i złe czasy, bogactwo i bieda, choroba i zdrowie nie mają absolutnie nic wspólnego z naszą odpowiedzialnością za kochanie i z naszą zdolnością do miłości. Szczęśliwe małżeństwo nie jest ucieczką od rzeczywistości. Przeciwnie, jest celebrowaniem tej rzeczywistości. Dziękuję bardzo.